Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział od wersetu 18 do 25. Z pochodzeniem Jezusa Chrystusa było natomiast tak. Po zaręczeniu Jego matki Marii Józefowi przed ich zejściem się została znaleziona brzemienną z Ducha Świętego. Józef natomiast jej mąż, jako człowiek prawy, nie zamierzał jej zniesławiać, lecz chciał się z nią bez rozgłosu rozwieść. Gdy to rozważał, oto we śnie ukazał mu się anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przygarnąć Marii, twojej żony, gdyż to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Urodzi ona syna i nadasz mu imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud od jego grzechów. A to wszystko stało się, aby wypełniło się to, co zostało wypowiedziane przez Pana za pośrednictwem proroka. Oto Panna pocznie i urodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Gdy zaś Józef obudził się ze snu, zrobił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przygarnął swoją żonę, nie współżył z nią jednak, dopóki nie urodziła syna i nadał mu imię Jezus. To jest Boże Słowo. Więc Józefowi ukazał się we śnie anioł i ten anioł powiedział mu, że Maria urodzi syna. Ten syn został poczęty przez Ducha Świętego i Józef ma temu synowi nadać imię Jezus. Po grecku będzie to właśnie Jezus, tak w naszym języku, ale po hebrajsku będzie to troszeczkę inaczej brzmiało. Po hebrajsku będzie to Jehoszua albo Jeszua. To imię znaczy, że Jahwe jest zbawieniem lub Jahwe jest ratunkiem. I było to dość popularne imię wśród Żydów. Dzisiaj ono funkcjonuje w naszym języku jako Jozue. Ale grecki odpowiednik to jest Jezus. Ale dlaczego, pytanie może się pojawić, dlaczego takie właśnie imię miał otrzymać ten syn Marii, który miał się narodzić? Dlaczego Jezus? Zanim to wyjaśnię, zanim to zobaczymy z tekstu, tak, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli Bóg nadaje komuś imię, to znaczy, że Bóg przez tę osobę chce czegoś dokonać. Czy też Bóg ma jakiś plan wobec tej konkretnej osoby. I poprzez to imię ten plan będzie w jakiś sposób odzwierciedlony, czy będzie wyjaśniał. I tak na przykład w historii biblijnej widzimy, że Bóg zmienił imię Abrama na imię Abraham. Możesz przełączyć, tak? To już ten, mogę, już ten ja. Tak, tutaj. I nie... Bóg mówi do Abrahama: i nie będziesz już miał na imię Abram, lecz twe imię będzie Abraham, gdyż uczynię cię ojcem mnóstwa i rozmnożę cię bardzo, bardzo obficie i wywiodę z ciebie narody i od ciebie będą pochodzić królowie. Podobnie Bóg zmienił imię żony Abrama, czy Abrahama, jej imię było Sara, a Bóg zmienił je na Sara, ponieważ ona będzie matką królów. Więc Bóg powiedział Abrahamowi, żeby już dłużej jej nie nazywał właśnie Saraj, ale żeby ją nazywał Sara. Więc Bóg zmienił imię Abrama, ponieważ miał konkretny plan dla niego. Więc kiedy Bóg nadaje imię synowi Marii, to znaczy, że to imię jest związane z tym, co Bóg przez niego dokona. Jest związane z planami, jakie Bóg ma odnośnie tej osoby. Jakie to są plany? Co Bóg chce dokonać przez tego jeszcze nienarodzonego syna, albo już narodzonego syna Marii. Anioł mówi: on bowiem wybawi swój lud od jego grzechów. On bowiem wybawi swój lud od jego grzechów. I na tym fragmencie dzisiaj chciałbym się skupić. Więc syn Marii miał otrzymać imię Jezus, czyli Jahwe jest zbawieniem, ponieważ taki jest właśnie cel jego przyjścia. On otrzymał to imię, ponieważ zbawi. Ponieważ uratuje swój lud od jego grzechów. Ale kto jest jego ludem? Moglibyśmy się zapytać. Kogo Jezus ma uratować od grzechów? Jezus kiedy te słowa były skierowane do niego, on rozumiał, że Bożym ludem, że tym ludem, który ma być uratowany od grzechów, są Izraelici. Są potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni są tym Bożym ludem, narodem wybranym, do którego Bóg posyła Zbawiciela, czy Bóg posyła zbawienie. Oni są tym ludem. Tak rozumiał to Józef, ale w miarę jak czytamy Ewangelię, zaczyna się pojawiać plan, który wskazuje, że to zbawienie nie dotyczy wyłącznie Żydów, nie dotyczy wyłącznie tego Bożego ludu, narodu wybranego. I tak na przykład, kiedy Jezus czy Józef z Marią idą poświęcić dziecko w świątyni, po tym jak się narodził Jezus, spotykają Symeona, pewnego bogobojnego Izraelitę. I ten Symeon miał przesłanie, nie przesłanie, miał, wiedział, Bóg mu objawił, że zobaczy Zbawiciela. I kiedy widział Józefa i Marię idących z małym Jezusem, wziął swoje to dziecko w ramiona i zaczął błogosławić Boga i powiedział: teraz, Władco, zwalniasz swego sługę według swojego słowa w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło dla objawienia narodom i chwałę Twojego ludu Izraela. Z całą pewnością widzimy, że to Izrael jest Bożym ludem, ale zbawienie to w Jezusie jest przygotowane wobec wszystkich ludów. Jest to światło dla objawienia narodom, ale też i dla Izraela. A w Ewangelii Jana czytamy słowa, które wypowiedział już sam Jezus odnośnie swojej misji. Mam też inne owce, które nie są z tej zagrody, te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado, jeden pasterz. Jezus mówi o owcach z zagrody, ale też o owcach, które są z innej zagrody. I te owce z innej zagrody będą przyprowadzone do tej jednej zagrody i powstanie jedno stado, które będzie miało jednego pasterza. Ale o jaką zagrodę tutaj chodzi? O jakie owce tutaj chodzi? Przeczytajmy kolejny fragment, który nam, mam nadzieję, że to nam wyjaśni. Jezus, zanim odszedł do nieba, spotkał się ze swoimi uczniami i powiedział do nich przed swoim odejściem: idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc co Jezus nakazuje swoim uczniom? Aby poszli na cały świat, aby czynili uczniami wszystkie narody, aby czynili uczniami zarówno Żydów, jak i pogan. Inaczej mówiąc, Jezus nakazał swoim uczniom, aby ci głosili Jego śmierć i zmartwychwstanie wszystkim ludziom, aby głosili wezwanie do upamiętania i do wiary w Jezusa zarówno Żydom, jak i poganom. I ci, którzy odpowiedzą na to wezwanie, staną się uczniami Jezusa, naśladowcami Jezusa i przez to Bożym ludem. I apostoł Paweł w jednym ze swoich listów odnosi się właśnie do tej kwestii, tych dwóch kwestii Żydów i pogan i Bożego planu wobec nich. Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa dla was, pogan. Jeśli rzeczywiście usłyszeliście o zleceniu łaski Boga danej mi względem was, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem, dzięki temu, czytając, możecie zrozumieć mój wgląd w tajemnicę Chrystusa, której w innych pokoleniach nie oznajmiono synom ludzkim, tak jak teraz w duchu objawiono Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej, danej mi stosownie do działania Jego mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa i oświecił wszystkich, Taki jest plan tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego, aby teraz zwierzchności i władze w okręgach naniebnych mogły poznać przez zgromadzenie różnorodną mądrość Boga. Zgodnie z wcześniej ustalonym planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc Paweł w tym fragmencie mówi, że Bóg ma swój odwieczny plan wobec pogan. Ten plan wcześniej nie był objawiony, nie był odkryty, ale wraz z przyjściem Chrystusa Bóg objawił ten plan, że On chce również zbawić pogan, nie tylko Żydów, ale i pogan. Że poganie są współuczestnikami, współdziedzicami przez Ewangelię, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Chrystusa stają się uczestnikami tej obietnicy. A jest to obietnica zbawienia, obietnica życia wiecznego, obietnica odpuszczenia grzechów. Poganie przez wiarę w Jezusa stają się Bożym ludem. Jeszcze dodajmy apostoła Piotra na koniec. Apostoł Piotr napisał w pierwszym liście 2:9-10, ale wy jesteście rodem wybranym. Królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem do zachowania, abyście rozgłaszali tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, dla których nie było zmiłowania, teraz zmiłowania dostąpiliście. Kto nie był wcześniej nieludem, albo kto był wcześniej nieludem Bożym? No poganie. Oni byli oddzieleni, ale teraz przez Chrystusa, przez Ewangelię stali się Bożym ludem. Kto za tym jest tym ludem, który Jezus ma zbawić od jego grzechów? Nie jest to już wyłącznie Izrael, nie są to wyłącznie Izraelici, ale są to wszyscy ludzie, zarówno Żydzi, jak i poganie. Są to wszyscy ludzie, którzy przyjmą panowanie Jezusa Chrystusa i poddadzą się Jemu, odwracając się od grzesznego życia i wierząc w Niego jako Pana i Zbawiciela. Bożym ludem są wszyscy ci, których nasz Pan powoła zarówno z Żydów, jak i z pogan. Ale dlaczego Jezus ma wybawić swój lud od jego grzechów, od grzechów tego ludu? Dlaczego ma wybawić od grzechu, a nie na przykład od chorób? Na przykład od raka, czy od jakichś innych poważnych chorób genetycznych? Od wojen, od głodu, od suszy, od niesprawiedliwości społecznej, od przemocy domowej, od narkotyków, od zanieczyszczenia środowiska, od przeludnienia, od wykorzystywania psychicznego i fizycznego, od nadużywania władzy, od rozwodów, od pijaństwa, od egoizmu, od cierpienia, od konsumpcjonizmu, czyli od tego wszystkiego, co nas niszczy jako społeczeństwo, co nas niszczy jako rodziny, ale też co nas niszczy jako jednostki. Dlaczego Jezus ma nas wybawić od grzechu, a nie właśnie od tych rzeczy? Pan Jezus powiedział, że ludzie zdrowi nie potrzebują lekarza. Lekarza potrzebują ci, którzy są chorzy, którzy się źle mają. I Pan Jezus jest takim lekarzem. Jest lekarzem dusz. Kiedy jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza, to jakie pierwsze pytanie otrzymujemy? Co Panu Pani dolega? Jakie są objawy? Tak? Lekarz chce poznać, jakie są objawy, jakie są symptomy, ponieważ choroba ma swoje symptomy. I kiedy pozna symptomy, będzie wiedział, czy będzie mógł zdiagnozować, co jest przyczyną tego problemu, czy tych problemów. Dlaczego tak? Ponieważ lekarz nie chce rozwiązywać problemów, jakie sprawiają symptomy. On chce się zająć przyczyną, źródłem tych objawów i chce usunąć chorobę, a nie tylko objawy. Więc jeśli weźmiemy te wszystkie rzeczy, jakie wymieniłem, to wszelkie zło, jakie dostrzegamy wokół siebie, to są to wyłącznie symptomy, objawy tego, że coś jest nie tak, czy to z nami, czy ze światem, w którym żyjemy. Ale to nie jest przyczyna. Bo jeśli byśmy prześledzili te wszystkie rzeczy, to wszelkie zło do jego źródła, to dokąd byśmy dotarli? Co jest źródłem tego zła? Skąd ono się bierze? Tutaj Pan Jezus pomaga nam zrozumieć, dlaczego przyszedł po to, żeby wybawić swój lud od jego grzechu. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi, gdyż z serca pochodzą złe zamysły, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. I moglibyśmy dodać jeszcze wiele, wiele innych złych rzeczy. Złe rzeczy, zło, one nie pochodzą gdzieś z zewnątrz nas. One pochodzą z naszych serc. To my jesteśmy odpowiedzialni za te różne przejawy zła. To my jesteśmy winni tych różnych przejawów zła. Ale dlaczego one pochodzą z naszego wnętrza? Dlaczego to zło pochodzi z naszych serc? To jest kluczowe pytanie. Pan Bóg pomaga nam to zrozumieć. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian chyba. Rzymian 3 rozdział. Cóż więc, mamy przewagę? Wcale nie. Przecież już obwiniliśmy Żydów i Greków, czyli Żydów i pogan, że wszyscy są pod grzechem. Tak też napisano, nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jednego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się podli. Nie ma, kto świadczyłby dobro, nie ma ani jednego. Ich gardło to otwarty grób, ich języki knuły zdradę, jad brzmi pod ich wargami, ich usta wypełnia przekleństwo i gorycz, ich nogi prędkie są do rozlewu krwi, zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Więc znowu apostoł Paweł pokazuje nam pewne symptomy, które dostrzegamy w mniejszym lub większym stopniu w naszym życiu. Ale skąd się biorą te symptomy? Jakie jest źródło tego w naszym życiu? Apostoł Paweł wyjaśnia, że jest to związane z faktem, że jesteśmy pod grzechem. Jesteśmy pod panowaniem grzechu, pod wpływem grzechu. Jesteśmy po prostu grzesznikami. W związku z tym to kształtuje nasze codzienne życie. To kształtuje to, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, jak myślimy, czego pragniemy, do czego dążymy. To wszystko wpływa na nasze życie, kształtuje nas, naszą codzienność. Jeżeli jesteśmy pod panowaniem grzechu, to ten grzech będzie się manifestował na zewnątrz, będzie wychodził, bo usta z człowieka mówią z obfitości serca. Co w sercu, to będzie i na zewnątrz. Więc jeżeli jesteśmy pod grzechem, pod panowaniem grzechu, to będzie się manifestować, będzie widoczne na zewnątrz i tak niestety jest. Oczywiście to nie wyjaśnia całości zła, jakie istnieje w naszym świecie. To nie wyjaśnia istnienia chorób i śmierci. To nie wyjaśnia niesprawiedliwego czy niezasłużonego w niczym cierpienia. Dlatego przeczytajmy kolejny fragment pisma. Apostoł Paweł znowu mówi, dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi przyszła, śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Więc apostoł Paweł cofa nas do czasu Adama i Ewy. Adam i Ewa byli doskonali, bezgrzeszni przed Bogiem i żyli w doskonałym świecie, który był wolny od wszelkiego zła, jakiego doświadczamy dzisiaj. Adam z Ewą na początku nie znali zła, nie wiedzieli, co to jest zło. Żyli w doskonałej relacji z Bogiem, który ich kochał i który troszczył się o nich. I ten Bóg wyznaczył im pewne granice, granice ich wolności. Bóg powiedział, że mogą jeść owoce z wszystkich drzew ogrodu, ale z jednego drzewa nie wolno im jeść, bo gdy tylko zjedzą z niego, to na pewno umrą. Więc Bóg dał im ostrzeżenie, czy też zakazał i powiedział, jakie będą konsekwencje tego, ale co Adam z Ewą zrobili? Zjedli zakazany owoc, złamali Boże Słowo, złamali Boże przykazanie. Tym samym zgrzeszyli przeciwko Bogu. W związku z tym na świecie pojawił się grzech. I ten grzech, można powiedzieć, zatruł, skaził wszystko i wszystkich. Grzech zmienił ludzi i świat, w którym żyjemy. Ludzie stali się grzesznikami, czyli sługami grzechu. A wraz z grzechem zgodnie z zapowiedzią Boga pojawiła się śmierć. Ale tutaj to określenie śmierć należy traktować bardzo szeroko, jako przeciwieństwo życia wiecznego. Zatem nie chodzi tu tylko o to, że Adam i Ewa w pewnym momencie umarli fizycznie. Tak, zostali złożeni do grobu i ciała się rozłożyły. Nie tylko o to tutaj chodzi. Chodzi o zarówno o śmierć fizyczną, jak i duchową. Więc jeśli chodzi o śmierć, to będziemy mieli tutaj też na myśli różne choroby, różne cierpienia, zniszczenie i rozpad. Ale śmierć to też potępienie przez Boga za grzech, a co za tym idzie Boży gniew, który ciąży na grzesznikach z powodu ich win. A to oznacza wieczne potępienie, piekło, wieczne oddzielenie od Boga. I to jest właśnie śmierć, która pojawia się z powodu grzechu i która dotyka nas codziennie. Więc nie chodzi tu tylko o śmierć fizyczną, ale całą rozciągłość śmierci fizycznej i duchowej. Tak. Zatem widzimy, że źródłem wszelkiego zła na świecie jest grzech. I ten grzech jest naszym udziałem. Każdy człowiek jest grzesznikiem, każdy człowiek jest pod panowaniem grzechu i grzech spowodował naszą śmierć. Dlatego Jezus przyszedł, aby wybawić swój lud od jego grzechów. Ponieważ to grzech jest źródłem wszelkiego zła w naszym życiu, ale Jezus jest lekarzem, który usuwa przyczynę, a nie leczy tylko i wyłącznie objawy, to Jezus przyszedł, aby wybawić swój lud od jego grzechów. On zajmuje się korzeniem zła, źródłem naszej śmierci. Dlatego Jezus przyszedł zająć się grzechem swojego ludu, bo to właśnie grzech jest źródłem śmierci, a przez to jest źródłem wszelkiego zła w naszym życiu i świecie. Ale idźmy do ostatniego pytania. Jak Jezus wybawi swój lud od jego grzechów? Co takiego zrobi, żeby wybawić swój lud od jego grzechów?
Ukrzyżowanie?
Dojdziemy do tego. Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie. Następnego dnia Jan Chrzciciel zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który usuwa grzech świata. Więc Jezus wybawi swój lud od jego grzechów poprzez to, że usunie grzech, usunie źródło wszelkiego zła w naszym świecie, w naszym życiu. Usunie go tak, że tego grzechu już nie będzie. Ale tutaj pojawia się kolejne pytanie. Jak Jezus usunie ten grzech? Więc Jan Chrzciciel określił Jezusa w szczególny sposób. W sposób, który narzuca pewną myśl, pewną ideę, pewien obraz. Jan Chrzciciel nazwał Jezusa barankiem Bożym. Dlaczego? Dla Żydów ta ilustracja była bardzo jasna. Oni rozumieli, ponieważ funkcjonowali w tak zwanym systemie ofiarniczym, systemie świątynnym, gdzie za grzech trzeba było złożyć ofiarę, baranka. Ten baranek był zabijany jako zastępstwo tego, który zgrzeszył. Tak? Niewinne zwierzę, niewinna ofiara ponosiła śmierć za grzech człowieka, za grzech Żyda. Więc kiedy Żyd słyszał o baranku Bożym, który gładzi grzech świata, to on rozumiał, że to Bóg daje ofiarę, daje coś, co będzie ofiarą, która zgładzi ich grzech, która usunie ich grzech. Krew zwierząt, czy też ta ofiara z baranka, ona nie usuwała grzechu, ona tylko przykrywała grzech. Także mogli mieć relację z Bogiem, ale ta ofiara nie usuwała grzechu. Dlatego potrzebna była dużo lepsza ofiara, która by ludzki grzech mogła usunąć definitywnie i ostatecznie. Dlatego Boży Syn, dlatego Jezus jest określony barankiem Bożym, ponieważ jest to doskonały, bezgrzeszny, bez żadnej wady baranek dany przez Boga, a jest nam dany, aby ofiara złożona z tego baranka usunęła grzech świata. Więc Jezus jest barankiem, który bierze na siebie grzech świata i otrzymuje za ten grzech należną karę. I Boża sprawiedliwość jest wymierzona temu barankowi zamiast nas, grzeszników, zamiast tych, którzy są winni. Autor listu do Hebrajczyków napisał o Jezusie tak. Teraz zaś, raz przy końcu wieków, mowa o Jezusie, ukazał się dla usunięcia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. Hebrajczyków 9:26. Więc Jezus jest barankiem Bożym, ale Jezus jest tym, który ofiaruje samego siebie. To znaczy, że baranek musi być ofiarowany, ale jest to dobrowolna ofiara z Jego strony. On ofiaruje samego siebie i będzie to ofiara, która usuwa grzech. Ale o jakim ofiarowaniu Jezus mówi nam w tym wersecie? Czytam, mówi autor listu do Hebrajczyków w tym wersecie. W pewnym momencie swojej służby wśród ludzi w Jerozolimie, w Palestynie, Jezus zaczął swoim uczniom zapowiadać, że musi iść do Jerozolimy i że będzie wydany i zostanie ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Że to musi się wypełnić. Tak zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym wcześniej, w Starym Testamencie, więc to ofiarowanie swojego życia musiało nastąpić właśnie na krzyżu Golgoty. Ukrzyżowanie Jezusa jest tym złożeniem ofiary z Niego samego. Na krzyżu Jezus złożył ofiarę z siebie samego, żeby usunąć grzech świata. I apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego ktoś byłby gotów umrzeć. Bóg natomiast dowodzi swojej miłości względem nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, zostaniemy przez Niego uratowani od gniewu. Więc apostoł Paweł mówi nam, że Chrystus umarł za grzeszników. Jezus umarł na krzyżu. Więc On jest tym barankiem Bożym złożonym w ofierze za grzech, a Jego przelana krew na krzyżu daje usprawiedliwienie. To słowo usprawiedliwienie jest terminem sądowniczym, wziętym z sądu, z sali sądowej. Usprawiedliwienie to nie jest wyrok, ale to jest osąd wydany przez sędziego. Jeżeli człowiek, jak oskarżony człowiek, stawał przed sądem, przed sędzią, i próbowano dowieść jego winy. I gdy sędzia stwierdza, że ten człowiek jest niewinny, to ogłasza: ja uznaję tego człowieka za niewinnego. W związku z tym jest wolny, może wyjść. I to jest usprawiedliwienie. A jeżeli człowiek okazałby się winny, to sędzia potępia tego człowieka i mówi: ten człowiek jest winny i ja ogłaszam karę należną za jego winę. Sędzia by go potępił, ale więc Paweł mówi nam, że krew Jezusa daje nam usprawiedliwienie. Jego ofiara, jaką Jezus złożył na krzyżu, daje nam usprawiedliwienie. Bóg dzięki tej krwi może ogłosić nas sprawiedliwymi, niewinnymi. Ponieważ krew Jezusa sprawia, że grzechy grzesznika zostają usunięte. A jeżeli nie ma grzechu, jeżeli nie ma winy, to Bóg musi usprawiedliwić człowieka. Bo nie ma nic, za co mógłby go potępić. Ponieważ grzech został odpuszczony, wina została usunięta, taki człowiek nie musi już dłużej obawiać się Bożego gniewu. Bóg na takiego człowieka się nie gniewa, ale przyjmuje go do swojej rodziny, przyjmuje go, dając mu pokój, przyjmuje, dając mu życie wieczne. Taki człowiek jest zbawiony, wybawiony, uratowany. Więc Jezus wybawia swój lud poprzez wzięcie na siebie win i grzechów swojego ludu oraz złożenie ofiary z siebie samego jako przebłaganie za nie, za te grzechy. Jezus staje zamiast swojego ludu i bierze to, co się temu ludowi należało. Bierze karę należną za ich grzech i bierze ją na siebie i doświadcza kary za swój grzech. I to jest właśnie krzyż. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Jezus wybawia swój lud poprzez swoją własną śmierć i zmartwychwstanie. Jezus wybawia swój lud swoją własną, drogą krwią jako baranka niewinnego i nieskalanego. Nasz tekst, co prawda, mówi, że Jezus wybawi swój lud od jego grzechów, ale nie powinniśmy tego rozumieć w czasie przyszłym, jako coś niedokonanego, jako coś, co jeszcze nie zostało zrobione. Jezus 2000 lat temu zawisł na krzyżu Golgoty, a jego ostatnimi słowami było "wykonało się". W języku greckim było to jedno słowo, ale ostatnie słowa Jezusa "wykonało się". Innymi słowy, Jezus zrealizował to, z czym został posłany. On wybawił swój lud od jego grzechu poprzez ofiarę z siebie samego. Poprzez to, czego dokonał na krzyżu. To się wykonało. A potwierdzeniem tego jest zmartwychwstanie Chrystusa trzeciego dnia po swojej śmierci. Dlatego patrzmy na te słowa jako na coś, co się już wykonało. Jako na coś, co jest zrealizowane. Wykonało się. Jezus wybawił swój lud od jego grzechów. Jezus wybawił swój lud od jego grzechów. Jezus złożył doskonałą i niepowtarzalną ofiarę za grzech, która jest dziś dostępna dla każdego człowieka, który uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Ta ofiara jest skuteczna przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Żeby to właściwie zrozumieć, posłużę się pewną ilustracją, która, mam nadzieję, pomoże nam właśnie to zrozumieć lepiej to, co Chrystus uczynił. Wyobraźmy sobie jakąś nieuleczalną chorobę, śmiertelną chorobę. Na tę chorobę na dzień dzisiejszy nie ma leku, ale mija jakiś czas i lek zostaje wynaleziony. Czy samo wynalezienie leku, czy fakt, że lek już istnieje, czy chorzy na tę chorobę są automatycznie uleczeni? Nie. To, że jest gdzieś lek, nie czyni nikogo jeszcze zdrowym. To, że jest lek, że lek istnieje, nie powoduje, że ludzie chorzy stają się zdrowymi. Żeby ta śmiertelna, nieuleczalna choroba została już uleczalna, może tak, ale żeby ta śmiertelna choroba została wyleczona, to chory musi zażyć ten lek. Chory musi zażyć ten lek, ale zanim zażyje, to musi przeczytać instrukcję
obsługi.
Jak zażyć ten lek? Musi go zażyć zgodnie z instrukcją tego, który wynalazł ten lek. Bo inaczej, jeżeli nie będzie to właśnie w taki sposób, to ten lek będzie nieskuteczny. Tak samo jest z ofiarą Jezusa Chrystusa. On jest tym lekiem na nasz grzech, na mój grzech i twój grzech. Ale żeby ta ofiara zadziałała, żeby ten lek zadziałał w życiu jakiegoś konkretnego człowieka, być może w twoim życiu, ten konkretny człowiek musi uwierzyć w Jezusa, musi przyjąć Jezusa, musi poddać się Jemu, musi stać się uczniem Jezusa. Mówię musi, ponieważ to nie jest opcja, ponieważ Bóg mówi, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne, ponieważ Bóg mówi, że tak umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mógłbym cytować fragment za fragmentem, gdzie Bóg albo Jezus mówi, że trzeba uwierzyć w Niego, w Jezusa, żeby grzechy nasze zostały przebaczone. Więc wybawienie jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Przez wiarę w Niego On wybawia swój lud od jego grzechów, a wybawia ich z łaski przez wiarę. Czy pragniesz wybawienia od swoich grzechów? Czy pragniesz stać się częścią Bożego ludu? Jeśli tego pragniesz, to możesz to otrzymać. Możesz to otrzymać, ponieważ zbawienie jest darem. Jest darem od Boga, jest darem Bożej łaski. Na zbawienie, na to wybawienie nie można ani zapracować, ani zasłużyć. Można je jedynie przyjąć. Jeżeli dajemy prezenty na święta, tak, pod choinkę dzieciom, To czy mówimy, słuchaj, chcesz prezent, to musisz zrobić to, 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 to i to. A jeżeli nie zrobisz, to zapomnij o prezencie. Być może są takie domy, nie wiem, tak, ale jeżeli komukolwiek dajemy prezent, to nie stawiamy żadnych warunków. Nie mówimy, jeśli zrobisz to, to lub to. Nie. Bóg daje nam prezent w postaci Chrystusa. To jest lek na nasz grzech. I Bóg mówi, weź i żyj. Uwierz w Niego i żyj. I nie ma, jeśli zrobisz to lub tamto. Nie. Ponieważ nie zrobisz tego, nie zrobisz tego, co Bóg wymaga. Nikt nie jest z nas spełnić dekalogu w sposób doskonały. A Bóg w taki zamierzył nas, żebyśmy byli doskonali. Jeżeli nie jesteśmy w stanie spełnić tego wymogu, to lepiej weźmy i posłuchajmy Boga, kiedy mówi nam o Jezusie Chrystusie. Uwierz w Pana Jezusa. Apostoł Paweł powiedział do pewnego człowieka, który zapytał, co mam zrobić, abym był zbawiony. Apostoł Paweł powiedział, Chrystian mówi o tym, że Jezus mówi w objawieniu, to stoję u drzwi i pukam, i kołaczę, otwórz drzwi, tak? Chrystus puka, Bóg puka, otwórz drzwi dla Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa, stań się Jego uczniem, stań się Jego naśladowcą, a będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony, będziesz wybawiony. Jezus usunie twój grzech. Jezus zbawi ciebie. Amen.